Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do tłumów: z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przesiadujących na rynku dzieci, które głośno przemawiają swoim rówieśnikom: przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście. Biadaliśmy, a wy nie zawodziliście. Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel, nie jadł ani nie pił, a oni mówią: zły duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a oni mówią: oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swoje czyny. Oto słowo Pańskie. Amen. Moi drodzy, oto jest nasza góra błogosławieństw, ta świątynia, ten Kościół, w którym zbieramy się i u stóp Jezusa, tu nie tego w ciele, tylko tego sakramentalnie obecnego, wsłuchujemy się w Jego kazanie na górze. I tutaj do Niego trzeci dzień kierujemy prośbę: Panie, naucz nas modlić się. On natychmiast odpowiedział: kiedy się modlicie, mówcie. Znamy tę modlitwę, modlitwę pańską. A medytacja podczas tych adwentowych rekolekcji polega na tym, że znając słowa tej modlitwy, chcemy głębiej poznać jej treść, po to, abyśmy mogli się nią lepiej modlić, po to, abyśmy ją lepiej rozumieli, bardziej, głębiej ją sobie przyswoili. Mówiliśmy już o adresie Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Zwróciliśmy uwagę na dwie pierwsze prośby. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Powiedzieliśmy, że świętym imieniem Boga jest Jego obecność, że dobrze jest słyszeć w swoim życiu to: Boże, jestem. Jestem z Tobą, jestem przy Tobie. Powiedzieliśmy, że wołanie: przyjdź Królestwo Boże, Królestwo Twoje, wychyla nas poza doczesność, usposabia ku wieczności, nadaje sens naszemu życiu, ale stanowi również zobowiązanie do dobrego życia. A teraz kolejne prośby. Trzecia z nich: bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Dwa człony: bądź wola Twoja. Ale do powiedzenia: jako w niebie, tam gdzie Ty, Boże, jak wyobrażamy sobie, bytujesz, tak i na ziemi. W niebie Pan Bóg da sobie sam radę z zaprowadzaniem swojej woli. Niebo jest sferą Jego bytowania, dla nas na razie niedostępną, ale w tej prośbie modlimy się, żeby uczynił nas narzędziami zaprowadzania swojej woli w tym świecie, w którym my żyjemy. Bądź wola Twoja, tak jak tam, gdzie Ty jesteś, kim Ty jesteś, tak również wśród nas i pośród nas. Zatem trzeba postawić najważniejsze pytanie. A skąd znamy wolę Bożą? Skąd wiemy, czego chce od nas Pan Bóg? Na szczęście nie musimy tego szukać. Na szczęście wola Boża została dostatecznie jasno wyrażona. I tak jak wczoraj, tak i dzisiaj raz jeszcze musimy cofnąć się na stepy Synaju. Powiedzieliśmy, że około 1250 roku przed Chrystusem Mojżesz został powołany przez Boga, miał pójść nad Nil i wyprowadzić hebrajskich niewolników z Egiptu. Wzbraniał się przed tym, ale moc Boga go pokonała. I po wielu perypetiach wyprowadził hebrajskich niewolników z Egiptu. I przyprowadził ich z powrotem tam, gdzie został powołany, do tego gorącego krzewu. I chciał już do Pana Boga powiedzieć: proszę bardzo, chciałeś, wyprowadziłem, z Twoją pomocą, z Twoim przewodnictwem masz. A Bóg mówi: o nie, teraz wejdź na tę górę. A ta góra nosi nazwę Synaj. I przebywał tam Mojżesz 40 dni i 40 nocy. I pościł, i modlił się, i przebywał sam na sam z Bogiem. A po tych 40 dniach i nocach schodził w dół z dwoma kamiennymi tablicami w ręku. Na jednej tablicy, jak mówiliśmy pierwszego dnia, 3 przykazania, i na drugiej tablicy 7 przykazań. Razem 10 Bożych przykazań. A w nich została wyrażona wola Boża. To, czego chce Pan Bóg od tych, którzy w Niego wierzą, którzy Go wyznają, którzy są Jego ludem. Wyrażona wola Boża w 10 Bożych przykazaniach. Znamy te 10 Bożych przykazań. A dlaczego one wtedy były potrzebne? Otóż z Egiptu wyszła gromada niewolników. Oni nawet nie bardzo wiedzieli, kim są. Oni byli przymuszeni do zginania karku. Oni wykonywali najcięższe prace. Byli przyzwyczajeni do posłuszeństwa. Tak jak więźniowie w obozach koncentracyjnych albo w łagrach. A kiedy zostali uwolnieni, to mylili wolność ze swobodą, a nawet ze swawolą. Chcieli żyć po swojemu, tak jak oni sobie wyobrażali. A Pan Bóg daje im przykazania i te przykazania wyznaczają ramy i kierunek wolności. Te przykazania czynią z niewolników hebrajskich, czynią świadomy swojej tożsamości, świadomy tego, kim jest naród Izraela. Żeby być człowiekiem wolnym, trzeba mieć pewne ramy, które nas zabezpieczają przed swobodą, przed swawolą. I przejdźmy do naszej ojczystej historii. Mamy dzisiaj 13 grudnia. Warto więc zastanowić się, co zrobiliśmy my, Polacy, z darem wolności. 16 października 1978 roku w naszej najnowszej historii wszystko się zmieniło. Wybór Jana Pawła II na papieża sprawił, że Polacy w tej wschodniej części Europy podnieśli się. Zaczęto o nas mówić. Byliśmy znani. Jan Paweł II był w samym centrum świata. Bardzo chciał, bardzo kochał swoją ojczyznę. I w kilka miesięcy po wyborze, w czerwcu 79 roku, przybył do nas z pierwszą pielgrzymką. Rozpoczął od Warszawy. I na Placu Zwycięstwa ówczesnym wołał: niech zstąpi Duch Twój i odmieni oblicze ziemi, tej ziemi. I zstąpił Duch. I powoli rozpoczęły się przemiany. Jeszcze po drodze dramatyczne, tak jak to, co wydarzyło się w grudniu 81 roku. Jeszcze byli tacy, którzy musieli te przemiany przypłacić życiem, zdrowiem, wyjazdem na obczyznę, rozłąką. Ale już zaczynało się coś nowego. Jan Paweł II przybył do Polski w 1983 roku, 4 lata później. I już była to inna Polska, biedna, ale nie na kolanach. I za 4 lata znowu przybył, w 1987 roku. I wszystko szło w zupełnie innym kierunku niż wcześniej. Było widać, że wszystko się od strony społecznej, politycznej, że się gotuje, że zmiany są nieuchronne. A Ojciec Święty ciągle uczył nas daru wolności i zachęcał do niego. Następna pielgrzymka miała miejsce w roku 1991, czyli znów 4 lata później. Ale między rokiem 87 a 91 była już zasadnicza różnica. Nastąpiły te przemiany społeczne i polityczne, o których słyszymy, o których młodzi, dzieci, młodzież uczą się już w podręcznikach. I co się wtedy wydarzyło? Kiedy papież miał przyjechać w 91 roku, zaczęto mu w Polsce pisać kazania, pisać homilie. O czym papież powinien mówić? Powinien mówić o społeczeństwie obywatelskim. Powinien mówić o demokracji. Powinien mówić o miejscu Polski w Europie. Powinien mówić o wyprowadzeniu jeszcze wtedy wojsk sowieckich z Polski. Powinien mówić o prawach mniejszości, chociaż jeszcze wtedy nie były to takie mniejszości, o jakich dzisiaj jest wszędzie pełno. I tak pisano papieżowi przemówienia, pisano mu homilię. A Jan Paweł II przybył, rozpoczął od Koszalina, od spotkania z wojskiem i zaczął nam, Polakom, 33 lata temu przypominać drogę dekalogu, drogę 10 Bożych przykazań. Był jak Mojżesz, który postawił przed nami tablice przyniesione z Synaju. Kiedy przechodziliśmy od tego zniewolenia do wolności, to papież nam wyjaśniał, na czym ona polega. I każdego dnia w kolejnym mieście wyjaśniał kolejne Boże przykazanie. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno. I tak po kolei, codziennie, cierpliwie. I gdy dojechał do Kielc i zaczął mówić o przykazaniu 5, a potem 6, wtedy rozległa się kontestacja. Rozległ się sprzeciw. Jeszcze papież nie wyjechał, a w niektórych gazetach, internetu jeszcze nie było, w niektórych środkach przekazu zaczęto mówić, papież nam nie mówi nic nowego. 10 przykazań to my znamy, a my chcemy o demokracji, a my chcemy o mniejszościach, a my chcemy o społeczeństwie obywatelskim, o miejscu Polski w Europie. Tego chcemy, a 10 przykazań? Ojciec Święty dokończył swoją podróż. I kilka lat później, 3 lata później, w 1994 roku ukazała się książka, której tytuł brzmi Przekroczyć próg nadziei. Jest to zapis rozmowy, którą z Janem Pawłem II przeprowadził włoski dziennikarz Vittorio Messori. I w nawiązaniu do tej swojej pielgrzymki w 1991 roku Jan Paweł II wypowiedział najbardziej gorzkie słowa pod adresem swoich rodaków. Te słowa zostały przemilczane. Do tych słów nie wracano. Starano się je wymazać, ale one są. Papież powiedział, kiedy podczas ostatnich odwiedzin w Polsce uczyłem swoich rodaków przykazania miłości i drogi dekalogu, to polscy zwolennicy programu oświeceniowego poczytali mi to za złe i we własnej ojczyźnie zostałem uznany za persona non grata, osobę niepożądaną. To gorzkie słowa, bolesne słowa. Żeby powiedzieć coś takiego, żeby to zostało zapisane i wydrukowane jako świadectwo tego, co papież czuł wtedy, to trzeba wczuć się w ten ból papieża. We własnej ojczyźnie zostałem uznany za persona non grata. My dzisiaj obserwujemy rozmaite objawy sprzeciwu wobec Kościoła, wobec Ewangelii, wobec Jana Pawła. Nie brakuje Polaków, którzy z pamięcią o papieżu obchodzą się bardzo źle. Ale moi drodzy, to się nie zaczęło teraz. To się tylko wzmogło po śmierci Jana Pawła II. Prawie 20 lat temu. Natomiast to istniało również za jego życia. Tylko woleliśmy później patrzeć na kremówki, na uśmiechy, na to, co nas rozwesela, zamiast wziąć sobie do serca to, co diagnozowało ówczesną sytuację i moralną, i społeczną, i kościelną w Polsce. We własnej ojczyźnie zostałem uznany za persona non grata. Wybijanie się na wolność przychodzi trudno. To wszystko jeszcze miało dalszy ciąg. Mianowicie Ojciec Święty miał przyjechać do Polski w roku 1995, czyli 4 lata po poprzedniej pielgrzymce. Ale ci, którzy go nie chcieli, a było ich niemało, ci zaczęli wyliczać, ile kosztuje papieska pielgrzymka. A my jesteśmy w okresie transformacji. A ludzie w PGR-ach tracą pracę. A fabryki są zamykane. A pielgrzymka kosztuje duże pieniądze, bo trzeba przenosić ochronę, zapewnić bezpieczeństwo. Puenta była taka, w wielu miejscach, że nie stać nas, Polaków, na to, żeby papież przyjechał do Polski. Moi drodzy, papież się o tym dowiedział i do Polski nie przyjechał. Ci, którzy żyją, gdyby wtedy dali po złotówce, gdyby był ktoś, kto to powie i zbierze, to byśmy cieszyli się Jego obecnością, Jego nauczaniem, Jego osobą. A tak to przyjechał do sąsiednich Czech. I ponieważ był blisko granicy, to serce nie wytrzymało i prosił, żeby go przewieziono na polską stronę. I był w Skoczowie, w Żywcu, w Bielsku Białej, króciutko, parę godzin. I wygłosił przemówienie, które też zostało prawie że wytarte. Wrócił do siebie, do Watykanu, w przekonaniu, że dla wielu swoich rodaków jest persona non grata. Stawał się coraz starszy i chory. I zapragnął przyjechać do Polski. Był w 1997 roku. I kiedy przybył, czuł się tak po ludzku nieswojo. Dopiero kiedy na końcu tej pielgrzymki dotarł do Zakopanego i pod skocznią wyszły góralskie dzieci i papieżowi zaśpiewały. I górale złożyli papieżowi hołd, to Ojciec Święty przekonał się, że Polska nie jest w gazetach, nie jest w telewizorze, nie jest w środkach przekazu, nie jest wśród dziennikarzy. Polska jest w sercach Polaków, że jest kochany i chciany. Bardzo papież to przeżył. Potem już nie czekał 4 lata. Był znowu za 2 lata. Tak bardzo chciał, żeby jego obecność odmieniła oblicze naszej ziemi. Kiedy modlimy się, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, to chcemy, moi drodzy, my, jego rodacy, złożyć wielki hołd Janowi Pawłowi II, a także temu, który go poprzedził, bez którego nie byłoby Jana Pawła II, kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. To oni nas uczyli tego trudnego daru wolności. Myślę, że wy, którzy bierzecie udział w tej liturgii, w tych rekolekcjach, dobrze rozumiecie, o co chodzi. Nie można mylić wolności ze swawolą, ze swobodą, która jest niczym nieograniczona, bo to tylko człowieka wyniszcza i całkowicie uniemożliwia, psuje tkankę społecznego życia. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi, to jest wielkie wołanie do Boga, aby uchronił nas przed nami samymi, przed tym, co w nas złe, grzeszne, gnuśne, co chce wydobyć się na powierzchnię, co chce być widoczne. Dobro jest dyskretne, zło krzykliwe i widzimy to na każdym kroku. A kolejna prośba modlitwy pańskiej brzmi: chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj. To przedziwna prośba. Na pierwszy rzut oka by się wydawało, że chodzi o rzeczy proste, chodzi o chleb. Kiedy dalej się zastanowimy, to myślimy sobie, tak, tu u nas w Europie, w tej części świata chodzi o chleb. Ale ten chleb w Afryce czy w Azji Środkowej wygląda inaczej. Natomiast na Dalekim Wschodzie modlą się nie o chleb, tylko o ryż, bo tym żyją. A więc chleb jest symbolem pokarmu. Pokarmu, który jest niezbędny do istnienia i trwania. Modlimy się do Boga o chleb, aby wspomagał nasze zasiewy i wzrost zbóż i owoców, i drzew owocowych, i warzyw, żeby darzył nas pogodą i deszczem. Modlimy się do Boga o żniwa. Modlimy się do Boga za wszystkich pracujących na roli, w ogrodach, w sadach, za tych, którzy przetwarzają to wszystko, by było mąką, owocami, sokami, pokarmem, mięsem. Modlimy się do Pana Boga, by błogosławił naszej pracy. I moi drodzy, powinniśmy być wdzięczni Bogu, że żyjemy w dostatniej części świata, w dostatniej części Europy. Myślę, że ktoś z nas może być doraźnie głodny, ale nikt nie cierpi głodu. Widziałem głód wiele razy, ale najbardziej utkwiło mi wydarzenie, które przeżyłem w Rwandzie. Byłem tam 5 lat temu i byliśmy w Kibeho, sanktuarium maryjnym. I kiedy tam autokar stanął z tymi pielgrzymami, to natychmiast podbiegały te murzyńskie dzieci, było ich kilkadziesiąt, no i chciała to cukierka, to ciastka, to dolara, to cokolwiek. I wśród tych dzieci, wśród tej grupy, dużej grupy dzieci, była dziewczynka, która stała z tyłu, nie mogła się dopchać, bardzo wątła, miała jakieś 7-8 lat. I to, co zwróciło moją uwagę, to było to, że miała duży brzuszek. I w pierwszej chwili pomyślałem, co jest. Taka mała dziewczynka i spodziewa się dziecka? I patrzyłem na nią. Ona tak stała prawie w bezruchu. I zapytałem tego lokalnego przewodnika, co to za dziecko? Dlaczego tak wygląda? A on mówi, to z głodu. Ona z głodu ma ten brzuch taki. No to dajmy jej jeść. Ale po troszeczku. Bo gdybyśmy dali jej dużo, to będzie miała skrętki, że umrze. Zostawmy jej pieniądze, nie żeby jej starczyło na parę miesięcy czy na pół roku. Nie, mówi. Bo jeżeli zostawimy jej pieniądze, ona zaniesie do domu, ojciec i tak wszystko zabierze i nic jej nie da. Tutaj dzieci mają zupełnie inaczej niż w Europie. Tu dzieci przyjdą na świat, aby tylko się wychowało małe, a potem to już żyje na własny rachunek. Ciągle mam w pamięci to dziecko. I tyle innych dzieci, i tyle ludzi prawdziwie głodnych. Kiedy modlimy się chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj, to przypomnijmy sobie to, co powiedzieliśmy pierwszego dnia. Nie modlimy się tylko we własnym imieniu. Nie modlimy się tylko za swoją rodzinę. Modlimy się za całą ludzkość, a w niej szczególnie za głodnych, tych, którzy są na marginesie, którzy są sponiewierani. W świecie dzisiejszym jest ogromna niesprawiedliwość. Takiej niesprawiedliwości nie było nigdy w dziejach świata. Zawsze w świecie były wojny, konflikty, napięcia, ale nigdy nie było wojen i zbrojeń, które kosztują aż tak ogromne pieniądze. Jedna rakieta gdzieś tam wysyłana w Strefie Gazy na Liban, na Syrię, na Ukrainę czy na Rosję, bo to z obydwu stron. Jedna rakieta kosztuje tyle, że można by nią wykarmić setki, a może tysiące dzieci przez długi okres czasu. Ale ci, którzy produkują broń, wielkie koncerny zbrojeniowe, politycy nie są tym zainteresowani. Oni chcą zarabiać. Twierdzą, że udzielają pomocy. Ale ta pomoc, te miliardy dolarów zostają tam, gdzie ta broń jest produkowana. A głodni? A głodni są zdani sami na siebie. Modlimy się chleba naszego poprzedniego, daj nam dzisiaj. I mamy w naszych oczach, w naszej wyobraźni obrazy ze Strefy Gazy, gdzie 1,5 miliona ludzi głoduje, gdzie dzieci umierają z głodu. Obrazki ze środkowej Palestyny, obrazki z Afryki, obrazki z Ukrainy. To, co się dzieje, jest naprawdę dramatyczne. Kiedy się modlimy, prosimy Pana Boga o to, by Jego łaska, Jego miłosierdzie z naszym udziałem wyszły z pomocą tym wszystkim, którzy cierpią. Ale z tą prośbą modlitwy pańskiej jest jeszcze jedna rzecz. Mam nadzieję, że to wyjaśnię, bo nie jest łatwa. Pierwszego dnia powiedzieliśmy, że całą modlitwę pańską można bardzo łatwo przetłumaczyć, przełożyć z powrotem na hebrajski albo na aramejski, co jest potwierdzeniem tego, że pochodzi od Jezusa. Ale jest w niej jedno słowo, znamy ją w języku greckim, którego nie da się przetłumaczyć na hebrajski. Co więcej, nie da się go dobrze przetłumaczyć na żaden język nowożytny, również na polski. Mówimy po polsku. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. A w języku greckim w Ewangelii brzmi to ton arton, hemon, ton epiuzion, dos hemin semeron. Ton arton, hemon, chleba naszego. Do dzisiaj, kto pojedzie do Grecji, zobaczy artos, chleb. Artopoion, piekarz, chleba naszego. Ale następuje przedziwne słowo, epiuzion. Tego słowa nie ma w świeckim języku greckim. To jest słowo, które ma charakter głęboko religijny. Kiedy w II wieku biskup Kartaginy, Cyprian, męczennik, tłumaczył modlitwę Ojcze Nasz z języka greckiego na język łaciński, to przetłumaczył Panem Nostrum Supernaturalem Danobis. Supernaturalis. Znaczy to po polsku nadzwyczajny, nadprzyrodzony. Chleba naszego nadprzyrodzonego daj nam dzisiaj. I kiedy święty Hieronim ponad 200 lat później tłumaczył Pismo Święte na łacinę i to jego dzieło nosi nazwę Wulgata i do II Soboru Watykańskiego to była Biblia Kościoła Katolickiego, to kiedy doszedł do tego słowa, to on, który żył w Betlejem i codziennie przyjmował Komunię Świętą, Eucharystię, przetłumaczył Panem Nostrum Quotidianum da nobis hodie. Chleba naszego codziennego daj nam dzisiaj. Ale ten codzienny chleb to nie tylko pokarm ze stołu w domu, ale to jest również pokarm ze stołu, którym jest ołtarz. Czwarta prośba modlitwy pańskiej nie wyczerpuje swojego znaczenia co do chleba, co do pokarmu, tylko rozciąga się również na Eucharystię jako codzienny pokarm wyznawców Jezusa Chrystusa. Kiedy w starym języku polskim przekładano z łaciny na polski, ksiądz Jakub Wujek przełożył chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. To powszedni ma trochę inne znaczenie niż codzienny. I mamy tylko wrażenie, że chodzi o zwyczajny chleb, ale chodzi również o Eucharystię. To ona jest pokarmem uczniów i wyznawców Jezusa Chrystusa. Zwróćmy uwagę, że kiedy jest sprawowana msza święta i po przeistoczeniu, po tym, co w mszy świętej jest najważniejsze, a zanim rozpocznie się komunia święta, to odmawiamy Ojcze Nasz. I właśnie wtedy wołamy chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I naszym chlebem tu staje się Eucharystia. W domu chleb i inne pokarmy. A tutaj ten chleb, którym jest sam sakramentalnie obecny Jezus Chrystus. Moi drodzy, w naszych czasach współcześnie mniej wiernych chodzi do kościoła. Bywa, że się nad tym zastanawiamy, ale ci, którzy są obecni w Kościele, są dużo bardziej świadomi swojej wiary i dużo głębiej ją przeżywają, niż to było wcześniej. I wielką radością jest to, że wielu wiernych przystępuje do Komunii Świętej, przyjmuje Komunię Świętą. Dzięki temu Eucharystia może nie staje się chlebem codziennym, bo wierny nie ma możliwości pośród swoich zajęć codziennie być w Kościele, zwłaszcza kiedy ma pracę, zajęcia. Ale zawsze wtedy, kiedy jesteśmy w świątyni, w Kościele, na mszy świętej, naszym pokarmem staje się Eucharystia. I to jest właśnie ta dojrzałość, o którą dzisiaj w świecie bardzo chodzi, która jest bardzo potrzebna. Dojrzałość, która znajduje wyraz w świadectwie, w świadomym przeżywaniu wiary. Medytujemy nad dwoma prośbami. Jedna i druga, kiedy się nad nią głębiej zastanowimy, niesie ze sobą głęboką treść. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. I chleba naszego codziennego, chleba naszego nadprzyrodzonego daj nam dzisiaj. Oto jest wołanie uczniów Chrystusa. Rozlega się ono przez wieki, z pokolenia na pokolenie. A teraz znajduje wyraz w naszej obecności i pobożności.